Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do swoich uczniów: nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie zamartwiajcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją, ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czy wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swojej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swojego życia? A o odzienie? Czemu się zamartwiacie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną. Nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czy nie tym bardziej was, małej wiary? Nie zamartwiajcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się najpierw o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie zamartwiajcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Oto słowo Pańskie. W czasach Jezusa było prawnie możliwe, że niewolnik należał jednocześnie do dwóch panów. I w dłuższej perspektywie nie można było wykluczyć takiej sytuacji, że skłaniał się ku jednemu z panów bardziej niż ku drugiemu. W języku biblijnym i w języku tamtej kultury Bliskiego Wschodu oznaczało to, że bardziej kochał jednego ze swoich panów, a nienawidził drugiego. To działo się szczególnie wtedy, gdy panowie niewolnika drastycznie różnili się między sobą w jego traktowaniu, sposobie podejścia do niego. O takim przypadku myśli Jezus, gdy mówi o służeniu dwom panom, Bogu i mamonie. Mamon, mamona z aramejskiego, pochodzi od rdzenia aman, to co jest powierzone. Mamona oznacza materialne wyposażenie, które jest komuś powierzone, dane mu do rąk, bogactwo, to czym może się posługiwać jako ziemskie wyposażenie na życie. Materialna posiadłość tutaj w mowie Jezusa w opozycji do Boga jest ona spersonifikowana, jakby była osobą ta posiadłość w rękach ludzi w mowie Jezusa na górze. Bo to, co człowiek ma do dyspozycji jako materialne bogactwo, potencjał, staje się w jego życiu nierzadko idolem, bożkiem, który ma fascynującą, demoniczną wprost moc w stosunku do ludzi i jest w stanie nimi zawładnąć, jakby był osobą, bo ludzie uganiają się za tym, co mają mieć w rękach jako materialne bogactwo i odwraca się pożądek. Już nie oni posiadają bogactwo, ale to bogactwo posiada ich. To nie to bogactwo służy dobru życia ich samych i tych, którzy są z nimi związani, Ale to oni zaczynają służyć bogactwu. Kto się tak poddaje mamonie, traci panowanie nad swoim życiem. Nie jest już wolny. Staje w magii cyfr i liczb posiadania i chce to pomnażać. I to staje się celem jego życia. Pomnażanie tego, co ma. I już zapomina, czemu to służy. Że służy dobru życia jego samego i ludzi, którzy są z nim związani. Jest środkiem, a nie celem. To on ma być panem tego, co posiada. Człowiek, a nie mamona, czyli bogactwo, potencjał materialny, staje się panem człowieka, jakby był kimś. Staje się idolem, bożkiem, zajmuje miejsce Boga, jest panem. A przecież człowiek nie może się stać niewolnikiem niczego i nikogo na tej ziemi, ponieważ został stworzony na podobieństwo Boga, Stwórcy wszystkiego, co jest. I nie wolno mu się zdegradować ani wobec człowieka, a tym mniej wobec czegoś, co posiada, co jest mu dane do dyspozycji, czyli mamona, co z natury rzeczy nie jest żadnym panem ani samodzielnym bytem w znaczeniu panowania, ale istnieje to coś, co jest dawane w ręce człowieka tylko jako czyjaś własność, a nie może zawładnąć człowiekiem. Jest jego własnością. Takie coś staje się paradoksalnie kimś wobec człowieka na jego własne życzenie. Staje się paradoksalnie panem. I to jest dewiacja, zejście z drogi właściwej człowiekowi, zaburzenie porządku stworzonego świata i ma destrukcyjne skutki w życiu tego, kto tak żyje i w życiu tych, z którymi ma do czynienia, nad którymi ma władzę, bo ludzi także będzie traktować jako środki, a nie cele. Jezus występuje w tej mowie, nauczając uczniów na górze, przeciwko formie takiego służenia mamonie ze strony człowieka. Takiego służenia, które oznacza lękliwą troskę o własne życie, o pożywienie, o odzież, o wszystko inne, co jest materialnym wyposażeniem w tym życiu. Lękliwa troska, zamartwianie się. Dla wielu ludzi właśnie to, co mają w rękach jako materialne wyposażenie na życie, staje się najważniejsze, a często jest nawet całą treścią życia. Całą treścią zabiegania, trudu, troski, myślenia, działania każdego dnia, od rana do późnej nocy, od wczesnej młodości aż do późnej starości. Ludzie zamartwiają się lękliwie, szukając bezpieczeństwa na życie o swoje idole. Zamartwiają się o zdrowie, o jedzenie, o picie, o mieszkanie, o odzież, o przyszłość nawet, o przyszłe dni. Chcą się zabezpieczyć. To podstawowa potrzeba człowieka – żyć i zabezpieczyć swoje życie. Ale czy przez zamartwianie się, zamknięcie się w lęku o to, co jest wyposażeniem na życie, jest naprawdę zabezpieczaniem sobie życia? Oto jest pytanie, które stawia Jezus swoim uczniom w tej mowie i przestrzega ich, że nie można przez takie zabieganie w życiu, lękliwe zamartwianie się o materialne, ziemskie wyposażenie na życie, zabezpieczyć sobie życia, bo życie jest czymś więcej niż zdrowie, jedzenie, picie, ubranie, mieszkanie. Czymś więcej niż jutro i pojutrze. Jezus uczy swoich uczniów życiowej mądrości w kontraście do głupoty, która objawia się nierzadko w programach życia ludzi na ziemi. Jezus mówi swoim uczniom, że mają uznawać tylko jedną, jedyną władzę nad sobą, bo taki jest porządek stworzenia od samego początku. Na początku stworzył ich Bóg, każdego z nich, na obraz i podobieństwo swoje. Jeśli istniejemy jako ludzie, to istniejemy dlatego, że dostaliśmy życie z ręki Boga jako Jego obraz na tej ziemi. I nasze życie jest czymś więcej niż cokolwiek ziemskiego. A świat jest naszym mieszkaniem, ale nie jest naszym celem. Przychodzimy na świat bez ubrania, bez wyposażenia materialnego. I co jest wtedy naszym bogactwem? Dar życia, który mamy w sobie. A potem wszystko inne, co będziemy mieć jako potencjał zabezpieczania życia, jest względne. I dalej jest darem Boga. I własnymi siłami nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć sobie życia nieprzemijającego, a tylko takie życie jest naprawdę wartościowe. To, którego nie może odebrać nikt i nic na tej ziemi, ani nawet czas, gdy nam przeminie, co pozostanie. Czy przepadniemy razem z ostatnią chwilą tchnienia na tej ziemi? Jezus mówi, nie. Będziecie żyć, gdy skończą się ubrania, zdrowie, gdy skończy się mieszkanie na tej ziemi, gdy skończy się wam czas i przeminie dla was ta cała przestrzeń, czasoprzestrzeń, w której się pojawiliście i z której odejdziecie, bo wasze życie jest czymś więcej niż to. Nie jest ziemskim zjawiskiem tylko, jak zwierzęta to mają, ale jest zjawiskiem duchowym, czyli boskim, nieziemskim, podstawą władzy Boga, jak mówi Jezus swoim uczniom, jest tylko miłość. Ten, kto kocha, może być waszym Panem. To słyszał Izrael od Mojżesza na górze, kiedy w imieniu Boga ich nauczał po drodze ku ziemi obiecanej, od ziemi Egiptu, gdzie byli niewolnikami właśnie i musieli służyć wielu panom, co ich degradowało i upokarzało, ku ziemi obiecanej, gdzie jedynym panem ma być Bóg. Tak naucza Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa na górze Synaj, gdzie Bóg zawiera przymierze z Izraelem wędrownym, wędrowcem ku życiu z przestrzeni śmierci. Pięcioksięgu Mojżesza, od Księgi Wyjścia, aż po Księgę Powtórzonego Prawa. I wówczas uczy ich Bóg przez Mojżesza, że podstawą władzy Boga nad nimi jest tylko Jego miłość, pragnienie dobra ich życia, aby żyli, i to żyli jako wolni ludzie, w przeciwieństwie do tego, czego doświadczyli w Egipcie, zagrożenia swojego życia i zniewolenia. I mieli się raz na zawsze nauczyć, ale zapominali i uczyć się musieli ciągle od nowa, dzień po dniu. Tylko Bóg jest twoim Panem. Słuchaj, Izraelu, tylko Pan, Bóg jest jedyny, jest jedynym twoim Panem. Panem twoim może być tylko ten, kto cię naprawdę kocha. Uznawanie nad sobą jeszcze innej władzy nad swoim życiem, dwoistości władzy boskiej i ziemskiej sprawia, że obok miłości pojawi się nienawiść, ostrzega Jezus swoich uczniów w tej nauce na górze Ewangelii. Nie zamartwiać się, mówi Jezus. Nie zamartwiajcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało. Czym się macie przyodziać? Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż ubranie? Nie zamartwiać się, nie żyć w zamkniętym kręgu lęku o życie. To apel Jezusa. Nie zamartwiajcie się co do swojego życia, co będziecie jeść albo pić. Co do swojego ciała się nie zamartwiajcie, czyli do swojej ziemskiej natury ludzkiej, co się będziecie ubierać, czyli jak ochraniać swoje życie przed zagrożeniami ziemi. Przestroga Jezusa dotyczy nie racjonalnej troski o własne życie, ale nieracjonalnego zamartwiania się, pełnego lęku o życie, takiego, które paraliżuje życie. Takiego lęku ma nie być w życiu uczniów, takiego zamartwiania się. I Jezus uzasadnia to. Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nabywa się mądrości, patrząc na stworzony przez Boga świat i żywe istoty, które są niższe od człowieka, ale w których ujawnia się prawo życia. Należy patrzeć na stworzony przez Boga świat, na istoty żywe, zwierzęta i uczyć się mądrości od nich, przez nie, przez te istoty żywe, bo w nich ich Stwórca objawia się w swoich prawach życia. Patrząc na ptaki na przykład, mają się uczniowie Jezusa uczyć co do życia, a mianowicie, że ptaki nie sieją, nie żną, nie zbierają do spichrzów, a znajdują pokarm z ręki Boga. Czy nie jesteście ważniejsi niż one? Pyta Jezus retorycznie. Odpowiedź jest oczywista. Są ważniejsi dla Boga niż ptaki na niebie, więc nie zamartwiajcie się, czy przetrwacie. Nie zamartwiajcie się co do ciała, patrząc na ptaki. Uczcie się. Patrząc na rośliny, można zobaczyć, że są wspaniale wyposażone ubrania. Przedziwne, wspaniałe struktury. Skąd to mają? Same tego nie wypracowały. Lilie na polu, mówi Jezus jako przykład. Jak rosną, nie pracują, ani przędą. A jednak mają ubrania, które przewyższają wszystko, co człowiek może w największym przepychu, jak Salomon, w ubraniach sobie stworzyć. To jest rewia mody, wysokiej mody. Rewia stworzonego przez Boga świata i wyposażenie na życie z Jego ręki żywych stworzeń. Czy życie nie jest czymś więcej niż jedzenie? Czy nie jest czymś więcej niż biologiczne ciało? A ciało czy nie jest czymś więcej niż to, co je okrywa? Pyta Jezus retorycznie. I uczniowie powinni zrozumieć tę lekcję, bo jest ona oczywista. Ta oczywistość, czyli spojrzenie i naoczne przekonanie się ze świata, który jest wokół, daje odpowiedź. Komu w końcu zawdzięcza się życie i jego bezpieczeństwo? Ostatecznie tylko Stwórcy i Panu wszystkiego, co jest, a nie jakiemuś człowiekowi czy jakiejś rzeczy na tej ziemi. Bo nikt nie może dać tego, czego nie posiada, a nikt i nic na tej ziemi nie ma i nie posiada bezpieczeństwa na życie. Ani ludzie, ani rzeczy. A więc szukajcie u źródła swego bezpieczeństwa i tak spełniajcie się w swoim pragnieniu życia nieprzemijającego. Szukajcie Boga. Tylko On jest Panem, bo wszystko inne do Niego należy, łącznie z ludźmi i ich wytworami, hierarchiami społecznymi, konstrukcjami politycznymi, gospodarczymi. Śmieszne jest zabieganie ludzi o imperia, które mają trwać na wieki. Nic nie przetrwa, jeśli nie będzie osadzone w Bogu nieprzemijającym. Przykład ze stworzonego przez Boga świata życie ptaków, życie roślin ma unaocznić uczniom, kto jest fundamentem ich życia i bezpieczeństwa. To ktoś, a nie coś. I to ktoś jedyny, bo tylko jeden jedyny to wszystko stworzył. Panem ich życia ma nie być ktoś, kto jest stworzony, ani coś, co jest jedynie wyposażeniem materialnym świata. Ptaki, rośliny nie wytwarzają pokarmu, nie produkują odzieży, a jednak to otrzymują. Ptaki znajdują pokarm, a lilie mogą być podziwiane w swojej wysokiej modzie ubioru. To dar Stwórcy. Jaki jest wniosek w w końcu tej mowy Jezusa do uczniów na ten temat? Nie zamartwiajcie się i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym się będziemy przyodziewać. O to wszystko poganie zabiegają. Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Co to znaczy poganie? To znaczy ludzie, którzy nie poznali Boga, Stwórcy, nie poznali mądrości, gdzie naprawdę ich życie jest bezpiecznie zakorzenione, a gdzie przez największe nawet potencjały własne nie da się go zabezpieczyć. Życie zamknięte w lęku charakteryzuje pogan, to znaczy ludzi, którzy nie odnajdują fundamentu trwałego i nieprzemijającego na własne życie, to znaczy kogoś, kto stworzył i ten ktoś gwarantuje życie swoich stworzeń. Życie zamknięte w lęku, życie ludzi wiary natomiast ma być wyzwolone od takiego lęku, ponieważ znajduje się w troskliwych rękach Boga i oni o tym wiedzą. I to daje im pokój, nie spokój, bo wyzwania tego świata będą ich bardzo kołysać i będą odczuwać cielesny lęk, ale nie duchowy, bo wiara, zakorzenienie w Bogu sprawi, że w niepokojach tej ziemi i historii będą mieć w sobie pokój zakorzenienia w Bogu, w duchowym wymiarze, którego nie może odebrać żadna zmienność tego świata. Ludzie wiary to nie ludzie bez odczuwania lęku. To ludzie jak wszyscy inni, ale to ludzie przekraczający lęk. Dzień po dniu, godzina po godzinie. Ich program życia, o którym mówi Jezus. Szukajcie Królestwa Boga. To znaczy szukajcie samego Boga jako swojego Pana i Jego sprawiedliwości, to znaczy sprawiedliwości Boga, a nie ludzi. A wszystko inne, pożywienie, ubranie, wasza pozycja na tej ziemi będą wam dodane. Nie musicie o to się zamartwiać, jak lekkie jest życie, uwolnione od takiego ciężaru, kiedy się wierzy naprawdę. Jezus kończy, nie zamartwiajcie się o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie zamartwiać się będzie. Dosyć ma dzień swojego trudu, swojej uciążliwości, biedy. Dar czasu jednego dnia. W naszych rękach jest jeden dzień. Dostajemy od Boga ten jeden dzień, dar czasu jednego dnia. A dni następne składajmy w rękę Boga, bo przecież nie mamy tego w rękach, nie ma się o co zamartwiać. Możemy zawierzyć Bogu, że da nam kolejny dzień. Tak jak pokarm od Boga na jeden dzień dostawał Izrael w wędrówce po pustyni, nie mógł zebrać pokarmu na dwa dni. Nie można się najeść na dwa dni i nie można zabezpieczyć sobie życia na dzień naprzód. W Księdze Wyjścia w 16 rozdziale jest mowa o mannie, czyli o pokarmie znalezionym na pustyni, który mi się zepsuł, kiedy chcieli na drugi dzień sobie odłożyć. Codziennie mieli zebrać porcję dnia do jedzenia. Dlatego też życiowa mądrość, o której mówi Jezus, polega na tym, że ten, kto się spełnia w jednym dniu z Bogiem jako Panem, spełnia się w całym swoim życiu na zawsze.